Urodziłem się za późno, żeby należycie docenić kwaśność oryginalnej Akademii Pana Kleksa, przełamującą, wszechogarniającą szarugę codzienności Polski za komuny. Urodziłem się za wcześnie, żeby jakkolwiek wstrzelić się w grupę docelową, o ile przedstawioną, na pierwszym pitchingu tej nowej Akademii Pana Kleksa. A to znaczy, że urodziłem się w sam raz, żeby obejrzeć te dwa filmy bez żadnych uprzedzeń i oczekiwań i zestawić obok siebie. Akademia Pana Kleksa z 1984 roku w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego oraz wydana 40 lat później Akademia Pana Kleksa z 2024 roku w reżyserii Macieja Kawulskiego. O tym dzisiaj w audycji Coś Obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy!
La photographie c'est la vérité. Et le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde.
Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku.
Very hard to make a movie, period. To make a good movie is really a question of luck.
Coś obejrzanego.
To nie jest tak, że ja tego oryginalnego pana Kleksa nigdy nie widziałem. Widziałem, ale nigdy nie wywarł na mnie większego wrażenia. Nie trafił do kolekcji kaset zajeżdżanych do fizycznego zniszczenia nośnika, jak wiele innych bajek okresu mojego dzieciństwa. Nawet nie zasłużył na zgranie z telewizora na piracką kasetę, no bo jednak szósta pielgrzymka papieża Polaka do Polski była ważniejsza. Gdzieś widziałem, prawdopodobnie w realiach ferii zimowych czy bycia chorym bez kablówki i gdzieś to leciało na jakimś TVP Polonia, bo na czym innym i też co innego mogłoby lecieć przed południem na TVP Polonia. Widzieć na pewno widziałem, bo miałem w pamięci wryte, nawet nie konkretne sceny, ale poszczególne kadry i to bez większego ładunku emocjonalnego z nimi związanego. Tym bardziej ochoczo sprawiłem sobie seans filmu Gradowskiego przed obejrzeniem remake'u. Po pierwsze, żeby wiedzieć, z czym my tu w ogóle obcujemy, po drugie, żeby odpowiedzieć na pytanie, które na pewno ktoś sobie zadał. A po co tego nowego to robić, jak jest stary? To zawsze się pojawia przy okazji remake'ów, nic nowego. Tutaj przychodzę z pomocą i odpowiadam, bo tego starego się nie da oglądać. Znaczy, jeżeli ktoś ma jakieś niewyobrażalnie głębokie pokłady nostalgii do tego filmu i jego późniejszych kontynuacji, no to nikt nikomu nie zabrania, ani też nikogo policja nie będzie ścigać, żeby palić nośniki. Ale postawmy się w sytuacji pokazywania tego obrazu komuś po raz pierwszy, albo chęci zainteresowania dzieci, cudzych, swoich, z filmowymi adaptacjami dzieł Jana Brzechwy. Ja nic nie wiem o wychowywaniu dzieci, ale szczerze mówiąc, ja bym się na to nie porwał. Już pomijam tutaj oczywiste względy wynikające z ewolucji społecznej, którą przeszliśmy, które ktoś inny nazwie woke and cancel culture. Genitalia młodziutkich chłopców podczas kąpieli czy sięgające swoim przestereotypizowaniem śniadania u Tiffany'ego i Yellowface Wiesława Michnikowskiego wcielającego się w doktora Paihivo, to są te elementy, które wystarczą, aby uzasadnić nakręcenie nowej adaptacji. To się zestarzało koszmarnie i nawet nie ma co się z tym kłócić. Równie sporym problemem jest też fakt, że ten film złożony z dwóch części najzwyczajniej w świecie trąci nudą. No jest nudny jak flaki z olejem i myślę o tym z perspektywy dorosłego chłopa oglądającego sowiecko-polską bajkę dla dzieci, jak i sięgając w zakamarki swoich wspomnień w poszukiwaniu jakiejkolwiek emocji związanej z tym dziełem. Jest nuda. To taki film, w którym niby cały czas coś się dzieje, ale w rzeczywistości nic się nie dzieje. I najlepiej obrazuje to scenografia całej tej Akademii Pana Kleksa. No niby są kolorki, fajne witrażyki, kwiatki w tle, niby coś się dzieje, ale jak się rozejrzeć, to gołe ściany z dykty i puste pomieszczenia. Chłopcy albo jedzą, albo sprzątają, albo czegoś się uczą, albo mają czas wolny, żeby robić to, co chcą, ale tak po prawdzie szereg rzeczy, które robią, niespecjalnie wykracza ponad to, co ja robiłem w tym wieku i to bez dostępu do piegów i gadających zwierząt. O, to też się jeszcze źle zestarzało, to jak zbrukane zostały umysły dzieci. No trudno nie doszukiwać się drugiego dna w szczytach i zjazdach, jakie pan Kleks zalicza z nadmiaru czy też z braku piegów. Interpretacja na rzecz używek i substancji zabronionych jest tą łagodniejszą. Ja nie chcę być teraz źle zrozumiany. Ja to wszystko oczywiście filtruję przez pryzmat czasów, przez smutek i wszechogarniającą niejakość komuny potęgowaną przez stan wojenny. Po prostu dzisiaj można to oglądać jako wycinek z tamtej epoki. Scenografia i kostiumy ewidentnie to pokazują. Jest kwaśnie i srogo. Pozwalają na chwilę zapomnieć, że tak naprawdę fabuła tej pierwszej części zawiązuje się jakkolwiek za połową, kiedy szpak Mateusz zaczyna swoją spowiedź i mamy do czynienia z opowieścią wewnątrz opowieści. Dopiero wtedy się coś dzieje. A jak już się zdążymy wkręcić w tę historię, to w sumie ta część się kończy i mamy zupełnie nowy, inny wątek. To sprawia, że w zasadzie podczas oglądania pojawia się pytanie, okej, o czym to jest film? Czym on jest? Czemu służy? U Brzechwy ten świat przedstawiony służy bardzo zręcznemu przenikaniu z jednej historii w drugą. Jest spoiwem łączącym wiele różnych krótkich bajek, pozwalając na skupienie się na tych fajnych elementach, a nie na budowaniu postaci głównych od początku. A z perspektywy filmu? I tak, ja rozumiem też ten kontekst, że jest mało prawdopodobne, że w 1984 roku ktoś by to oglądał, nie znając materiału bazowego. Po prostu oceniam to z perspektywy dzisiaj, bo inaczej nie mam jak. Na to postawione przez siebie pytanie, czym jest ten film, odpowiedź ewentualnie przychodzi. Jest to całkiem zręczny hołd dla Jana Brzechwy, wielkiego poety, który ukształtował kilka pokoleń najmłodszych. I tak jak książkowa akademia służyła jako narzędzie narracyjne do opowiadania bajek, tak filmowa akademia służy w zasadzie jako spoiwo fabularne, aby wpleść wiersze Brzechwy i to w multimedialnej formie, genialnych piosenek, bo to jest po prostu musical dla dzieci. Bo rzecz, która absolutnie się nie zestarzała, a nawet wydaje mi się, że z każdym kolejnym rokiem pokrywa się coraz piękniejszą patyną, to muzyka. Kompozycje Korzyńskiego są genialne, a gdy towarzyszą tekstom Brzechwy, to tworzą tym samym jedyną słuszną formę interpretacji tego dzieła. A gdy tekstu nie ma, są najpotężniejszym narzędziem budującym klimat filmu. To jest widzimisię Korzyńskiego, aby w danej scenie użyć na przykład syntezatora, a w innej ostrej gitary i to potrafi zmienić nastrój wydarzeń na ekranie o 180 stopni. Jakby podłożyć jakieś niepokojące skrzypki w scenach, gdy pan Kleks chodzi sobie wśród dzieci, to wymowa jest zupełnie inna, pomimo poczciwej twarzy Piotra Frączewskiego. To jest muzyka ponadczasowa, bo jest trudna do zakwalifikowania, czy jest dla dorosłych, czy dla dzieci. Po prostu jest dobra. I też ten klimat trochę mi otworzył parę szufladek w głowie. Może nie bałem się sceny wilków, jak wszystkie inne dzieci i niektórzy dorośli, tak sceny z Filipem Golarzem, granym przez niezapomnianego Leona Niemczyka, napawały grozą i wydaje mi się, że mogły mieć pośredni wpływ na moją niechęć do salonów fryzjerskich, która pozostała ze mną bardzo długo. Again, nie jestem pewien, czy chciałbym to przekazywać swoim dzieciom, ale nie znam się. Część druga filmu jest o wiele bardziej kwaśna niż pierwsza. Począwszy od Psiego Nieba, bardzo ujmującego w swojej kukiełkowatości wraz ze swoim frapującym piekłem dla dzieci znęcających się nad zwierzętami, przez Zdzisławę Sośnicką grającą smutną królewnę, przez animację i stylistykę wizualną, która po latach przypomina mi dzieła Chodorowskiego. Tylko że znowu, choć piosenki są mistrzowskie, to te bajki się dość pokracznie ze sobą przenikają i tytułowa tajemnica Filipa Golarza jest niebywale antyklimatyczna. Lalka Adolf jest zła, no bo jak mogłaby być dobra z takim imieniem, więc ją wyłączamy. Także film się urywa, bo pan Kleks to Jan Brzechwa, a może wcale nie i nawet jako dorosły miałem taki moment. Chwila, to już? Czy po prostu coś mi ucięło w tej oczywiście, że legalnej wersji, którą oglądam? Za te późniejsze części, te podróże, triumfy, to się nie brałem, mimo że muzycznie wiem, że są jeszcze lepsze, ale to może innym razem. Wszystko to sprowadza do refleksji, że po obejrzeniu starej wersji niespecjalnie byłem zachwycony, a raczej niezadowolony. Sprawiło to, że na seans tego nowego pana Kleksa szedłem mimo wszystko raczej pozytywno-neutralnie nastrojony. Nie oczekiwałem praktycznie nic, a nawet zachodziłem w głowę, co takiego musiałoby się wydarzyć na ekranie, żebym umiejscowił nową wersję poniżej starej. I zupełnie jak w świecie pana Kleksa, nawet najbardziej niewyśnione rzeczy mogą stać się przerażającą rzeczywistością. Tak jak umknął mi szał na Akademię pana Kleksa w poprzednim stuleciu, tak podobnie umknął mi szum medialny wokół tego nowego filmu. O ile był jakiś, no spekuluję tutaj. Znaczy, gdzieś na samym początku, jak się pojawił zwiastun, to mi mignęło parę scen. Pomyślałem sobie, mają rozmach, ale też od razu w głowie postawiłem sobie flagę, nie interesuje mnie to i jakoś o tym zapomniałem. Potem Sanach zaczęła wypełniać stadiony z Tomaszem Kotem, ale że mój stosunek do Sanach jest jak stosunek do majeranku w kuchni, no jest to jest, nie używam. Jeżeli możesz zrobić danie bez, to super, a jak nie, to przecież nie będę wszczynał żadnej awantury. To też jakoś mi to wszystko przeszło bez echa. Sytuacja zmieniła się parę tygodni temu, kiedy ukazała się piosenka promująca film zatytułowana Całkiem nowa bajka. I ja wiem, to nie jest teleekspres, żeby się bawić w kącik muzyczny i od recenzji muzycznych są mądrzejsi, ciekawsi ludzie ode mnie, ale chociaż na chwilę pobawię się w Marka Sierockiego. Ta piosenka, ten klip, ten dobór artystów, ta aranżacja, to wszystko wywołało we mnie o wiele więcej pytań niż odpowiedzi. Pytań głównie natury probabilistycznej. Jakie są szanse, że robiąc to wszystko absolutnie losowo, tekst, muzykę, artystów, wyszłoby coś równie niejakiego, pozbawionego jakiegokolwiek wyrazu jak to, co to jest? Dla kogo to jest? Ja wiem, że inicjatywa Męskie Granie ma swoją rzeszę zwolenników, ale gdyby ktoś zapłacił mi pieniądze, żeby w ramach, nie wiem, polskiego Saturday Night Live sparodiować Męskie Granie, to nie wymyśliłbym czegoś tak adekwatnego. Igo, Kaśka Sochacka, Mrozu, Artur Rojek, Brodka, Ralf Kamiński, Bedoes i Soku, śpiewający całkowicie na poważnie piosenkę z filmu dla dzieci, ale tak, żeby przesłanie dla dorosłych niech nikt nie czuje chłodu, niech nikt nie zazna głodu, można było też podpiąć pod charytatywny recital podczas następnej dużej katastrofy naturalnej. I to skojarzenie jest słuszne, bo widząc energię sceniczną i wzajemną estradową chemię tychże wielkich gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej, ale tych takich zbyt ważnych na Sylwester marzeń, ale w sam raz na niszową scenę na Ofie, to od razu przed oczami pojawia mi się biedny Paweł Kukiz walczący o życie podczas wykonywania swoich wersów w trakcie Pokonamy Fale. A już pomijam tutaj fakt, że wydaje mi się, że jeśli chodzi o miłośników Męskiego Grania, to ta średnia wieku jest zgoła odmienna od potencjalnego targetu filmu dla dzieci. Ja nie wiem, czego słuchają obecnie nastolatki. Może Bedoesa i Ralfa to jeszcze, ale jak ktoś mi powie, że Kaśka Sochacka istnieje poza listami topu Radia 357, to zburzy to mój światopogląd w drobny mak. I jeszcze ten Soku, który znajduje się tam chyba tylko dlatego, że nagrał kiedyś świetny numer z fasolkami, który swoją drogą o wiele lepiej by pasował do produkcji dla dzieci niż Rojek, Mrozu i Brodka na tym etapie swojej kariery. I ja się mogę tutaj jeszcze znęcać nad tekstem, żeby go spróbować przeczytać jak wiersz i wyciągnąć z niego jakąś interpretację. Jeżeli CKE szuka sposobu na tegorocznych maturzystów, to polecam. Albo nad warstwą muzyczną, to co tam się dzieje, jaki to jest chaos. Brakuje tam jeszcze tylko Willa Ferrella na krowim dzwonku oraz mariachi z maracasami. Ale miało być o filmie. To, co próbuję przekazać, to moje nastawienie do seansu. I po zobaczeniu tego klipu było jeszcze lepsze. Racjonalizowałem sobie, że to jest marketing. Tylko marketing. Że marketing i dzieło to tak jak życie prywatno-publiczne autora i jego dzieła. Można i powinno się je oddzielać, ale czasami się po prostu nie da. Pomyślałem sobie, no dobra, w najgorszym wypadku będzie to tak niejakie jak to, czego wysłuchałem, czyli w sumie no, może być tylko lepiej. I zwykle na tym etapie to jeszcze mówię o zawirowaniach związanych z produkcją, jakichś tam dramach, które się toczą. Wiem, że był potężny ból 4 liter o zamianę płciową głównej postaci, że oto zamiast Adasia Niezgódki mamy Adę Niezgódkę. I tutaj uspokajam, to jest absolutnie najmniejszy problem z tym filmem, bo to nawet nie jest problem, a zmiana na lepsze. Spróbujcie wytłumaczyć współczesnym dzieciom, dlaczego miałaby istnieć magiczna, fantastyczna szkoła tylko dla chłopców, a w dodatku wszyscy ci chłopcy muszą mieć imię na literę A. To jest ten element, który jak najbardziej wymagał odświeżenia i myślę, że brzechwie byłoby w to nawet graj, gdyby mógł zabrać na ten temat głos obecnie. O wiele trudniejszą do wytłumaczenia decyzją jest zmiana lokalizacji filmu. I to już wtedy dawno, przy pierwszym zwiastunie, to wywołało moją konsternację. Bo oto nie dość, że Adaś to Ada, to w dodatku nie mieszka na zapyziałym typowo polskim podwórku, tylko w Nowym Jorku i to na Manhattanie. I tutaj jak najbardziej powinno się pojawić pytanie, po co oraz dlaczego? Bo jak rozumiem intencje Brzechwy, ale spokojnie, nigdy się tego ze szkoły nie dowiedziałem, to wydaje mi się, że stworzenie opowieści zachęcającej dzieci do sięgania po świat wyobraźni, do eskapistycznej ucieczki w świat bajek, gdzie wszystko jest możliwe, jest czymś absolutnie naturalnym, biorąc pod uwagę, że ukazuje się to w roku 1946 w zniszczonej przez II wojnę Warszawie. Próba znalezienia jakiejś nadziei we wszechogarniającej beznadziei, to się klei, to jest wzruszające i to jest super. Ten kontekst pozostaje czytelny w spowitej socjalizmem Polsce i byłby dalej czytelny w zapomnianych przez Boga i rządzących prowincjach współczesnej Polski. Natomiast jest kompletnie nieczytelny w Nowym Jorku. Bo jeżeli przesłaniem całego cyklu jest pielęgnowanie dziecinności, zniechęcanie do dorosłości w iście Piotrusio-Panowskim stylu, jeżeli zagrożeniem jest to, że dzieci nie czytają bajek i są przesiąknięte cynizmem, no to w Nowym Jorku można tylko wzruszyć ramionami i powiedzieć so what? A nie, przepraszam, powiedzieć co z tego, bo to Nowy Jork, gdzie wszyscy mówią po polsku. Może to głupie, ale Adaś Niezgódka był ciekawą postacią, dlatego że był nikim. Był pokracznym chłopcem bez kolegów, wychowującym się w okropnej, szarej rzeczywistości bez nuty fantazji. Ada Niezgódka nie działa nie dlatego, że jest dziewczynką, tylko dlatego, że jest uprzywilejowaną córeczką bogatych rodziców, a w dodatku niezwyczajnych rodziców, bo jest wybrańczynią, jedyną i wyjątkową na całej planecie, która może uratować świat bajek przed czymś tam. I tak jak ten Nowy Jork, takie jej szlacheckie urodzenie nigdy, przenigdy nie wraca i nie znajduje swojego uzasadnienia w tym filmie. No ale już tutaj uprzedzam fakty. Już nawet na tym etapie ja nie będę próbował ukryć, jaki mam stosunek do tego filmu. Bo to, że jest źle, to wiadomo. Wydaje mi się, że dość jednoznaczne reakcje w internecie potwierdzają, że jest źle, a nie będę się bawił w króla kontrariańskich recenzji Armonda White'a, bo nawet on mógłby mieć problem ze znalezieniem pozytywnego punktu zaczepienia. Akademia Pana Kleksa z 2024 roku to film kiepski, marny, słaby, fatalny, zły, okropny, tragiczny, beznadziejny, amatorski, chybiony, naganny, żałosny, żenujący, tandetny, brzydki, podły, obrzydliwy, ordynarny, ohydny, karygodny, skandaliczny, haniebny, potworny, nieskładny, nieprzystający poczuciu ludzkiej przyzwoitości i absolutnie niegodny tego, abym zaczął się popisywać tutaj znajomością przymiotników powszechnie uznawanych za wulgarne. Nawet pojawił się w mojej głowie pomysł opowiadania o tym filmie scena po scenie, tak jak robiłem to z innymi wyjątkowymi paździerzami. Tylko tego nie zrobię tutaj z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że streszczenie scena po scenie zajęłoby o wiele, wiele dłużej niż trwa ten film, bo scen jest tu mnóstwo, z czego każda trwa tak średnio po 30 sekund w szczycie. I to nie chodzi mi o takie sceny przejścia, takie montaże sygnalizujące upływ czasu. Nie, nie, nie. Chodzi mi o sceny kluczowe dla fabuły. One tak przemykają, jedna za drugą, natychmiastowo. Tak jak moje życie, gdy ja marnuję je na oglądanie takich rzeczy. W związku z tym włożyłbym w te recenzje o wiele więcej czasu i pracy niż, myślę, sporo osób zaangażowanych w tę produkcję. Bo jeżeli osoby odpowiedzialne za jakieś konkretne piony chciałyby mi odpowiedzieć, że się napracowały w tym filmie, to znowu zadam pytanie, po co i dlaczego? To po pierwsze. A po drugie, w tym filmie są sceny, których opisanie tutaj słowami zrozumiałymi przez ludzi wywołałoby tak sporą konsternację, że myślę, że wiele z nich zaczęłoby podejrzewać, że ja zmyślam. Że nie ma opcji, że tak jest naprawdę. I jeszcze, nie daj Bóg, poszliby do kina przekonać się o tym na własnej skórze. Co mam na myśli? To gdyby chcieć zrobić film będący parodią tegoż właśnie pana Kleksa, to się nie da. I tutaj ta mięsko-graniowa piosenka była prorocza. W sensie granica absurdu, bardzo negatywnego absurdu tego filmu jest tak daleko posunięta, że jakikolwiek film pretendujący do miana chociaż spójnego filmu, parodiujący dzieło Kawulskiego, wypadłby normalniej i lepiej niż to, co dostajemy. Co gorsza, opisywane te sceny tak na sucho, w próżni, w oderwaniu od wykonania i początkowej wizji mogą brzmieć nie najgorzej. Także na pitchingu, jakbym to usłyszał, to miałbym sporo obawy, ale też widziałbym cień szansy, że pod batutą kogoś ogarniętego mogłoby się to udać. Takich akurat elementów jest niewiele, mogłyby zdradzać jakiś potencjał, ale proszę mi wierzyć, nigdy nie zostaje on wyegzekwowany. Opiszę na dowód jedną scenę. Scenę, w której poznajemy tytułowego pana Kleksa. Jest to scena, kiedy wszystkie te nowo zaproszone dzieciaki pojawiają się w akademii, gromadzą się przed wejściem, piją sobie napój Babel, który pozwala wszystkim dzieciom mówić w jednym języku. Tym językiem jest oczywiście polski, ponieważ to jest alternatywna rzeczywistość po II wojnie światowej, w której tak się rozpędziliśmy ruszając na Berlin, że jeszcze Nowy Jork zdobyliśmy, ale mniejsza. Pan Kleks, którego widzimy tylko z detali ubrania albo odwróconego plecami, podśpiewuje sobie Księżyc raz odwiedził staw, a dzieciaki się tam zapoznają. Aż wreszcie należałoby wpuścić dzieci do środka. Można powiedzieć, że nawet ktoś mógłby poczuć w tym momencie ekscytację na myśl, co tam znajdzie. Już w tle dobiegają nas znajome takty klasycznego, tego oryginalnego witajcie w naszej bajce, tego bangera sprzed lat. Ambroży Kleks podchodzi do takiego stanowiska na szczycie wieży. Znajduje się tam stary, taki nawet steampunkowy gramofon. My już słyszymy oryginalny wokal tego bangera sprzed lat, aż tu nagle. Ambroży Kleks zakłada słuchawki, kładzie rękę na grającej płycie, zaczyna skreczować, a pod wokal z 1984 roku nagle wpadają potężne synthwave'owe basy, które przy refrenie wkraczają w trochę nightcore'owy klimat zmieszany z Vixapolem. Muzyka, która mogłaby towarzyszyć scenie zabijania bezdomnych w filmie Nicolasa Winding-Refna i najwyraźniej zobaczeniu wnętrza Akademii pana Kleksa po raz pierwszy. Ja wiem. Na pewno ktoś sobie teraz pomyśli, że to, co opisałem, to w sumie brzmi całkiem spoko. Zapewniam, że nie jest. Ten remix, to on jest z gatunku takich, że jak znajomy się interesuje Abletonem parę tygodni, to się go nawet pochwali na zachętę. Ale na imprezie to się tańczy do tego wyłącznie w stanie, w którym się tańczy już do wszystkiego. To absolutnie okropna, karykaturalna scena. A to i tak jedna z najlepszych scen w tym filmie. Skoro nie będę opisywał tej nowej Akademii pana Kleksa scena po scenie, to spróbuję ją opisać na zasadzie porównań. Najpierw wobec filmu z 1984 roku, bo pomimo bardzo wielu odstępstw od książki i kinowego pierwowzoru, to z grubsza, także trzeba byłoby streścić historię w pięciu najważniejszych punktach fabularnych, to z grubsza to są tam dalej podobieństwa. Wobec filmu Gradowskiego miałem zarzut, że trochę brakuje mi tam fabuły, szkieletu, no takiego plotu, czy też splotu wydarzeń, który sprawia, że oglądamy historię, a nie losową zbieraninę scen. No to tutaj ten plot, czy też splot, niby jest, tylko jakim kosztem? Jak już zasygnalizowałem wcześniej, Ada Niezgódka jest wyjątkowa, jest wybrańczynią. Jest dziedziczką z wybitnego rodu Niezgódków, absolwentów legendarnej szkoły profesora Kleksa. Jest córką swojej matki i ojca, Aleksa Niezgódki. Nie Adasia, co to nie. Matka żyje i pisze historyjki, a ojciec to, no nie wiem, był, ale już go nie ma. Po prostu wziął i zaginął, no. A i ten ojciec, Aleks Niezgódka, jest też przy okazji bratem Ambrożego Kleksa, co czyni Ambrożego Kleksa profesorem wujkiem naszej bohaterki. Po co? Nie wiem. Ten wątek nie znajduje swojego rozwiązania w filmie. Ada jest nastolatką rozgoryczoną życiem. Chciałaby sobie mieć swoje poważne, dorosłe życie, a nie jakieś tam bajki, do których zachęca ją matka i sąsiad Jacek Kwiatkowski z rodziny zastępczej, bo gra go Piotr Frączewski. Ale nie mogę powiedzieć na tym etapie, kogo tak naprawdę gra. Na to przyjdzie wielki reveal później. Nie, spokojnie. Nie ojca postarzonego o kilkadziesiąt lat i też nie Jana Brzechwy. It gets better. Więc ta Ada ma swoje życie, aż w końcu na jej balkon, a nie, przepraszam, jesteśmy w Nowym Jorku, więc na jej zewnętrzną klatkę schodową za oknem ląduje ptak. A nie, przepraszam, też nie ptak, to człowiek ze złamanym nosem, który oddaje ptaka. Tak, to jest szpak Mateusz, ale tak prawdę mówiąc, to ja nie jestem pewien, czy kiedykolwiek jego gatunek jest tutaj wymieniony. I skoro jesteśmy tutaj przy tym Mateuszu, to warto wspomnieć o tej postaci w zestawieniu z oryginałem. Bo ten szpak Mateusz, jakim można było go zapamiętać, był wyjątkowo mądrym, gadającym ptakiem, który dobra, zjadał początki wyrazów, ale wciąż był taką drugą ręką i wiernym pomagierem pana Kleksa, takim trochę administratorem budynku, ale na pewno postacią wartą respektowania. Gwoli przypomnienia to później dowiadujemy się o stojącej za nim tragicznej historii, że tak naprawdę jest księciem zaklętym w ptaka, który w ucieczce przed watahą wilków zmienił się bezpowrotnie w zwierzę, aby ratować swoje życie, a żeby wrócić do swojej pierwotnej formy potrzebuje guzika, który zgubił. To swoją drogą był najlepszy wątek oryginalnego filmu, który zajął w sumie 40 minut. W nowym Kleksie tę historię dostajemy streszczoną w 1,5 minuty, żebyśmy pod żadnym pozorem nie zaczęli temu Mateuszowi współczuć, bo ptak Mateusz w nowej wersji służy wyłącznie jako przerywnik humorystyczny. Znaczy, tak podejrzewam, bo nie zaśmiałem się ani razu, ale tak to wygląda. Natomiast na start, i to kilka razy w ciągu pierwszych kilkunastu minut filmu, dostajemy jego monolog o tym, że najtrudniejszą rzeczą przy ciągłych zmianach pomiędzy człowiekiem a ptakiem, bo się zmienia, ale tylko na chwilę i tak w 80% w człowieka, bo Kleks to mu daje codziennie takie tabletki, co go zmieniają w człowieka, ale tylko na chwilę i to tak nie w pełni w człowieka. Więc najtrudniejszą rzeczą pomiędzy tymi zmianami z człowieka w ptaka jest to, że jako człowiek to daje radę dojść do ubikacji, ale jako ptak to nie ma wyboru i ciągle robi pod siebie. Humor fekalny, spoko, chociaż wydaje mi się, że można go napisać lepiej. Humor wtórny, powtarzany tak samo co 10 minut, nie. Łącznie ten żart powtarza się przez film 8 razy, ten sam żart. Liczyłem. Mateusz jest grany przez Sebastiana Stankiewicza, którego emploi aktorskie składa się w zasadzie wyłącznie z ról albo epizodycznych, albo jako obiekt dość niewybrednych tych samych zawsze żartów, więc i tutaj się twórcy oryginalnością nie popisali, bo przez cały film jest pośmiewiskiem, w dodatku w ogóle niesympatycznym i chyba ktoś zdał sobie z tego sprawę, że jak na koniec przydałoby się, żeby widzowie wzięli go chociaż raz na poważnie, to jest zastąpiony innym aktorem. To jest swoją drogą istotny punkt fabularny, ale obiecałem sobie, że nie będę opowiadał tego filmu scena po scenie, ale jak tak sobie jeszcze go poprzypominam, to chyba się złamie. Humor fekalny, no można to zrobić lepiej. To, co jeszcze różni te dwa filmy, to rok produkcji, a w związku z tym różnią go też kryteria reprezentacyjne poszczególnych grup społecznych na ekranie. Nie dość, że w szkole jest więcej dziewczynek niż chłopców, to w dodatku ze wszystkich grup etnicznych i wykluczonych. I teraz, na poważnie, żebyśmy mieli całkowitą jasność. Ja nie jestem wrogiem różnorodności społecznej na ekranie. Wprost przeciwnie, ja jestem fanem tego. To, że do Akademii Pana Kleksa trafiają dzieciaki różnych płci i różnych ras jest spoko. Ale to, że ostentacyjnie widzimy na początku chłopca o azjatyckich rysach twarzy ubranego w tradycyjne szaty modlitewne z Tybetu, po to, aby już go nigdy więcej nie zobaczyć, niespoko. Podobnie w przypadku chłopca jeżdżącego na wózku. Przepraszam, on się pojawia w trakcie jeszcze jednej sceny, jak pan Kleks uczy dzieci, żeby marzyły i nigdy nie używały słowa ale, tylko słowo więc. Pomijam fakt, jak w niektórych sytuacjach może to być bardzo problematyczna nauka, to jednak chłopiec jeżdżący na wózku marzy, aby zostać najlepszym rugbystą w kraju, ale nie może, bo wiadomo. Na co pan Kleks mówi mu: chcę być najlepszym rugbystą w kraju, więc będę trenować. I daję mu piłkę. I tyle. Co z kolei jest stałą w obu filmach, Akademii Pana Kleksa z 1984 i Akademii Pana Kleksa z 1924, w zasadzie to niejakość głównej postaci. Tylko że w przypadku Adasia, to tam w zasadzie w żadnym momencie nie oczekiwaliśmy przemiany. Zwykły chłopak ze slumsów, który zaczyna się uśmiechać w krainie wyobraźni, no wiele więcej tutaj nam nie potrzeba. On jest takim przezroczystym stand-inem za widza. Natomiast w przypadku Ady, to tam chyba nie miało to być celowe. Ten klasyczny łuk bohatera, czy bohaterki, jest nam wciśnięty na siłę. Ada trafia do szkoły jako niewierząca w świat wyobraźni, bo ojciec pojechał, kazał jej marzyć i nie wrócił, czy jakoś tak. A potem parę razy widzi cudawianki, rzuci raz: to niemożliwe! I natychmiast staje się najwierniejszą apostołką Gwardii Dumbledore, Gwardii Kleksa podczas oblężenia Hogwartu, Akademii. No i skoro tak mi się już to tak wymsknęło przez przypadek, no to warto zrobić drugie porównanie do książek, które dla Kawulskiego były chyba o wiele większą inspiracją niż te książki, które rzeczywiście powinien adaptować, czyli Harry Potter. Ja musiałem sprawdzić, ile trwał ten oryginalny Harry Potter, ten w reżyserii Chrisa Columbusa. 2,5 godziny. To rzeczywiście dłużej o pół godziny niż pan Kleks z 24 roku. Ale zaryzykuję tezę, że te pół godziny nie miało prawa zrobić aż tak ogromnej różnicy, bo jednak u Kolumbusa mamy w tym czasie nie dość, że rewelacyjne wprowadzenie do świata przedstawionego, zarysowanie jego reguł, wytłumaczenie jak wszystko działa, a jak nie działa w tym świecie magicznym, przedstawienie wszystkich najważniejszych postaci, poświęcenie czasu na zarysowanie pomiędzy nimi relacji, nakreślenie osi fabularnej na całą sagę, a także zawarcie w tym spójnej, trójaktowej opowieści zamykającej się w obrębie jednego filmu. Z kolei u Kawulskiego w tym filmie krótszym o pół godziny to nie ma żadnego z tych elementów. Znaczy, wszystkie są, nie? Ale żaden w pełni, żaden dobrze, żaden chociaż średnio. One są wciśnięte na siłę, na chama, tak jak się wciska ubrania do za ciasnej walizki, gdy jest się spóźnionym na pociąg. No to nie ma co udawać, nie? Akademia pana Kleksa, zarówno ten budynek, jak i szkoła sama w sobie, to jest taki Hogwart, ale nie z pomocy dla powodzian, chociaż to nawiązanie byłoby w sumie na miejscu, bo scenariusz do Chłopaków nie płaczą pisał Mikołaj Korzyński, syn Andrzeja Korzyńskiego, autora muzyki do oryginalnego pana Kleksa, od taki nepotyzm w polskim kinie, ale nie z pomocy dla powodzian. To jest tak wyświechtany Hogwart, że byłoby wstyd go wsadzić do specjalnego kontenera na ubrania i to jeszcze wiedząc, że te ubrania nie trafiają do najuboższych, tylko są potem sprzedawane. Po prostu jest taki wstyd. I tutaj można się spierać o kwestie czerpania inspiracji z tego samego źródła albo tego, na ile różnych sposobów można opowiedzieć tę samą historię. Że może to Rowling zerżnęła sporo rzeczy od Brzechwy, a oboje brali aż miło od Tolkiena. Że może Kleks Gradowskiego bardzo mocno zalatuje Willy Wonką i Fabryką Czekolady z 1971 roku, tylko kto ten film w Polsce widział wtedy? Jednak co do tego nie ma wątpliwości. U Kawulskiego tego zżynania z Harry'ego Pottera jest tyle, że można się zastanawiać, czy nie obcujemy z jakimś pokracznym fanfikiem z Wattpada. Znowu, ja nie chcę przytaczać detali, ale widać to w konstruowaniu świata przedstawionego, a raczej budowaniu reguł tego świata. Brzechwa załatwił to w ten sposób, że no to jest kraina wyobraźni i wszystko się może zdarzyć i elo. Rowling to postawiła sobie na początku jakiś szereg zasad, a potem w okolicach czwartej książki, jak się zorientowała, w co się wpakowała, to zmieniała na bieżąco, wymyślała na poczekaniu, a potem jeszcze na Twitterze doprecyzowała, o co jej tak naprawdę chodziło. Kawulski, on wymyśla zasady, bo tak było w Harrym Potterze i to odniosło sukces, tylko szkoda, że to absolutnie nigdy nie wraca w tym filmie. Na przykład, jak Ada decyduje się jednak przenieść do tego Kleksvartu, to robi to za pomocą teleportacji z danego miejsca. I ona pyta Mateusza, czy ona może zabrać matkę. Owszem, zabiera ją, ale przy teleporterze dowiaduje się, że no wiesz co, to działa tak, że tylko dzieci mogą się teleportować do tego świata, a dorośli to mogą się teleportować też i owszem, ale muszą wrócić po 24 godzinach, bo jak nie, to już na zawsze pozostaną, tu cytat, w realu. I jak teraz to mówię, to chyba coś pokręciłem, ale no, tak mam w notatkach, to chyba tak jest. Więc matka nie może polecieć, o czym wiedziała, bo też się tam uczyła i elo. Nigdy ten wątek nie wraca, nie ma potrzeby, żeby jakiś dorosły miał się tam teleportować, bo po co? Albo jeszcze lepiej, piegi. Dzieciaki na oprowadzaniu po tej akademii dostają licznik do liczenia piegów, wyznaczający poziom wyobraźni. Każdy rodzi się tam z jakąś x liczbą piegów, potem jak się starzeje, to piegi znikają i staje się dorosłym. A jak się ma 100 piegów, to jest się super wyobraźniowcem czy cokolwiek tam, okej. Tylko to nigdy nie wraca. Ada na start liczy sobie piegi, no i oj, trochę mało. Potem w trakcie bitwy o Kleksvart też sobie liczy i oj, więcej i tyle. I po co? Nie wiem, to jest jak midichloriany w Gwiezdnych Wojnach. Dorzucanie aspektu naukowego do czegoś, co rewelacyjnie się sprawdzało jako fantasy. Jako element fabuły, to nigdy nie zostaje wykorzystane. I samo istnienie tych niby reguł obala pierwszy argument, jaki twórcy mogą mieć na obronę tego filmu, że dorosły jesteś, a to dla dzieci jest, no otwórz wyobraźnię. No nie, nie kochani. Przestańmy traktować dzieci jak kretynów, tylko traktujmy jak mniejszych dorosłych. Dzieci rozumieją bardzo dużo. Zwłaszcza to, jak nakreślasz im zasady świata, a potem je ignorujesz albo zmieniasz. Film dla dzieci nie może być wewnętrznie głupi i sprzeczny. To jest prawda oczywista, zwłaszcza w erze, gdy najlepsze filmy dla dzieci trafiają też równie mocno do dorosłych. I ja zdaję sobie sprawę z tego, jak trudno jest zbudować rozsądną fabułę w świecie przedstawionym, w którym wszystko się może zdarzyć, no ale come on! W tym jest cała zabawa, żeby tworzyć sobie zasady i się do nich dostosowywać. Tak jak, o, jest scena, kiedy Ada zmywa całą górę naczyń. W krainie wyobraźni zmywa całą górę naczyń. I rozmawia z Mateuszem o życiu tam czy coś. I w pewnym momencie mówi, skończyłam. A on tak na nią patrzy i mówi, a po co ty to myłaś? Przecież jest zmywarka. No dobra ty, ale po co zmywarka, jak mogę wymarzyć sobie, żeby naczynia były czyste? I to akurat odwrotnie do J.K. Rowling, która kiedyś sobie wymyśliła, ale to na Twitterze było, więc nie wiem, czy jest w kanonie, że czarodzieje przed laty to nie korzystali z ustępów, tylko wyczarowywali swoje ekskrementy w próżnię. Więc może te porównania do Harry'ego Pottera nie są aż tak jednoznaczne, aż tak pewne? Nie wiem. Na pewno są powody, aby tak to kojarzyć. Mi z kolei Akademia Pana Kleksa Kawulskiego skojarzyła się z taką tandetną reinterpretacją Ready Player One w świecie fantasy, tylko że zamiast znanych komercyjnych marek mamy bajki i baśnie dostępne w domenie publicznej. Jest to widoczne w bardzo zbyt długiej scenie, jak Ada, szukając kogoś ważnego, to odhacza wszystkie znane bajki, które doczekały się adaptacji Disneya, tylko pokazać, że ha, możemy, bajki. Oryginalny pan Kleks, postać, był trochę creepy, ale jednak biło z niego ciepło, które wzbudzało zaufanie. Takie zaufanie, że kładąc rękę na ramieniu i mówiąc, że wszystko będzie dobrze, to byłoby w stanie mu się uwierzyć. Ten współczesny pan Kleks jest jeszcze bardziej creepy, ale zamiast ciepła bije z niego takie coś, co wywołuje wyłącznie irytację, frustrację i zmęczenie. Nie zaufałbym mu w dopilnowaniu, żeby rosł, nie wykipiał, a co dopiero z powierzeniem mu pod opiekę dziecka, dzieci, całej szkoły dzieci. To, jak on się śmieje, jest przesiąknięte fałszem. Jeżeli ten oryginalny Ambroży Kleks wpadał w ten sam archetyp, co Gandalf, co Dumbledore, to ten tutaj co najwyżej może przypominać profesora Lockharta z drugiej części Harry'ego Pottera, zapatrzonego w siebie bez żadnego pokrycia w swoich czynach. Albo gorzej, profesora Quirrella z pierwszej części, który tylko się wydzierał ze strachu i irytował wszystkich. On ma cechy ich obu. A jeżeli nie chcemy odnosić się do skojarzeń z Harry'ego Pottera, to ten Ambroży Kleks, grany przez Tomasza Kota, jest jakąś taką wypadkową kloszarda i kuglarza, który naciąga na pieniądze bezbronnych turystów na plaży w Międzyzdrojach, z delikatną szczyptą wstawionego wujka na rodzinnej popijawie, przed którym rodzice przestrzegają dzieci, żeby, Boże broń, żadne z nich nie siadało mu na kolanach. Wymienię teraz wszystkie pozytywne aspekty filmu Akademia Pana Kleksa z 2024 roku w reżyserii Macieja Kawulskiego. Efekty specjalne są niezłe. Zarówno te tradycyjne, jak i te komputerowe. Są dobrze wykonane. Czuć, że te zainwestowane pieniądze w tym względzie nie poszły w błoto.
Coś obejrzanego.
Nawet nie mogę docenić obrazu, bo okej, zdjęcia są fajne, jasne, ładny kolor grading jest zrobiony, że trawa jest różowa, ale po jakimś czasie orientujemy się, że to się składa tylko z samych takich usilnie monumentalnych ujęć, takich zwiastunowych, niepotrzebnie zwiastunowych. I niby zasada every frame a painting to nie jest zła zasada, tylko jak te obrazki zaczynają się powtarzać, nie że się cytują nawzajem, ale powtarzają się, to staje się to wtórne. A może nawet, że pozwolę sobie na użycie tego słowa w sposób zgodny z definicją, staje się to pretensjonalne? Co jeszcze? Muzyka, czyli najmocniejszy punkt z 1984 roku. No to tutaj jest okej, w tych krótkich momentach, kiedy słyszymy reminiscencję oryginału, ale zanim wjedzie ten toporny klubowy podkład. W ogóle ścieżka dźwiękowa w tym filmie to jest jakiś dziwaczny, wieloraki twór, tak jakby ktoś się założył, że jest w stanie w jeden film wepchnąć wszystkie gatunki muzyczne. Mamy to twarde elektro i mięciutki pop sanach. Mamy glam popowy hard rock, który przeistacza się w generycznie gotyckie smyczki, które potem zmieniają się w równie generyczne smyczki, ale Hansa Zimmera w Incepcji. Brakuje jazzu i reggae, ale spokojnie, no nie mogli się ze wszystkich bangerów wypstrykać w pierwszej części. Trudno się dziwić, skoro za muzykę odpowiadały trzy różne osoby plus świętej pamięci Korzyński, którego dzieło po prostu wzięto. O musicalowym duchu pierwowzoru trudno mówić, bo trudno mi sobie wyobrazić film, który ma bardziej niezręcznie powciskane momenty muzyczne w sobie. O scenariuszu nawet nie chcę zaczynać. Są tutaj nawiązania do sceny drzwiowej z Titanica i do zakończenia 100 lat samotności i znowu to są rzeczy, które nawet w jakimś alternatywnym uniwersum mogłyby wybrzmieć interesująco, ale nie tutaj. Dodam jedynie, że w kulminacyjnym momencie walki o Kleksgard to Ada Niezgódka wstaje w pozie rodem z Avengersów i mówi: witajcie w naszej bajce, dzbany. Aktorsko? Trudno powiedzieć, bo aktorstwa tam nie widziałem. Montaż? No sceny trwają po 30 sekund i elo i tak jak już mówiłem, to nie chodzi mi o sceny przejścia, jakieś montaże, upływ czasu, tylko te kluczowe, te emocjonalne sceny. Przynajmniej dzieciaki i dorośli w dobie TikToka nie będą mogli się nudzić. Nie będą też mogli zrozumieć, co się dzieje na ekranie, bo nie ma tutaj chwili na odpoczynek. O nie, jest Vixapol, jest jazda, 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 jazda! I nawet konstrukcyjnie ten film przypomina powtarzalną technoupankę. Ekspozycja, dziwne sceny magii. Ekspozycja, dziwne sceny magii. Ekspozycja, dziwne sceny ze śpiewającą Sanach z Ofu, to taki odpowiednik dropu. Ekspozycja, dziwna magia, napisy, scena w trakcie napisów, no bo nie ma opcji, że ktoś zostanie do ich końca. Steven Spielberg obronił swój dyplom w szkole filmowej, przynosząc po 30 latach skończoną listę Schindlera. Ja wiem, trochę pozerstwo. Ten film, Akademia Pana Kleksa w reżyserii Macieja Kawulskiego, w takiej formie, w jakiej on jest, nie zagwarantowałby nawet promocji z klasy 5 do 6, a nawet myślę, że surowsza nauczycielka kształcenia zintegrowanego mogłaby mieć problem, aby dać tutaj pozytywną ocenę, czy tam kwiatuszka. Miałem takie skojarzenie po wyjściu z seansu, że w podejściu do widza ta nowa Akademia Pana Kleksa przypomina mi trochę 365 dni. To wtedy miałem to skojarzenie, żeby robić to scena po scenie. Z tym tylko zastrzeżeniem, że w 365 dniach to wszelkie zachowania bohaterów można, bardzo na siłę, usprawiedliwiać głębokim napaleniem. A w tym pierwszym to co najwyżej upaleniem twórcy. I ktoś sobie może pomyśleć: chłopie, co ty masz w głowie, żeby zestawiać film dla dzieci z nieruchliwym pornosem, ale tak może pomyśleć tylko ktoś, kto nie ma dostępu do Wikipedii. Bo mnie coś tknęło, że nazwisko twórcy Macieja Kawulskiego coś mi mówi, ale wszelkie jakieś tam możliwe skojarzenia były tak absurdalne i odległe, że prawidłowe połączenie się nie zawiązało pomiędzy tymi synapsami. I Maciej Kawulski, reżyser filmu Akademia Pana Kleksa, to ten sam Maciej Kawulski, który założył konferencję sztuk walki KSW, nakręcił film Underdog, Jak zostałem gangsterem i jak pokochałem gangstera, i wyprodukował film 365 dni. Ja nawet nie wiem, co tu powiedzieć, nie? Ktoś powie: ej, a twórca Czarnobyla i The Last of Us napisał też straszny film 3 i 4. Na co ja odpowiem: spoko, a Blanka Lipińska, autorka książki 365 dni, pracowała na bardzo istotnym stanowisku w Sopockiej Zatoce Sztuki. I co? Niech Kawulski zrobi chociaż raz coś tak dobrego jak Straszny Film 3, to wtedy można go do Craiga Mazina porównywać. W trakcie seansu pomyślałem sobie, że osoby zaangażowane w produkcję tego obrazu powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej. I wtedy nie wiedziałem, że ten reżyser to ten reżyser. Teraz już wiem. I jakoś delikatnie mocniej wierzę w siłę wyobraźni i tego, jak może czasem kształtować rzeczywistość. Nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. Dobra, bo tyle gadania. Ten film w ogóle nie jest tego warty. Czy warto? Nie. Pod żadnym pozorem. Proszę o niewspieranie takich produkcji swoim portfelem. Lepiej będzie pieniądze przeznaczone na bilet oddać, na przykład mi albo komukolwiek innemu, albo w ogóle zniszczyć, spalić. To nawet z pożytkiem będzie, inflacja spadnie, bo mniej pieniądza w obiegu będzie. Żeby wyrazić, jak mocną niechęć czuję do tego filmu, to jego seans przypomniał mi anhedonie z czasów moich najgorszych stanów depresyjnych sprzed lat. Takie odniosłem wrażenie, gdy minuta za minutą, pozostając całkowicie obojętny na wszystko, co się dzieje na ekranie, jakakolwiek zdolność do odczuwania wszelkich emocji odpływała ze mnie jak przetaczana krew. Gdybym coś mógł czuć wtedy, to tylko strach, że tak już mi zostanie. Ale jak wyszedłem z kina, wziąłem głęboki wdech tego wrocławskiego smogu, jakiś pijak zaczepił mnie odrobne, zaczęło wiać, a mi stało się zimno, to wróciły emocje. I było lepiej. Można było wyjść w każdej chwili, nie wiedzieć czemu zostałem do końca, jak główny bohater filmu Get Out, a najlepiej byłoby w ogóle nie wchodzić. Warto byłoby też poruszyć tutaj zagadnienie, czym jest ta produkcja i dla kogo. Ktoś powie, że to tandetny skok na kasę. Nie zgadzam się. Uważam, że to jest ujma dla skoków na kasę. Tutaj jedyny skok na kasę, w jakim znalazłbym odzwierciedlenie, to ten w wykonaniu Gangu Olsena. Nie wiem, co to jest, ale prawdę mówiąc, nie chcę wiedzieć. Im dłużej patrzy się w głębie, tym głębia zaczyna patrzeć na ciebie, a ja już czuję powoli na sobie wzrok. To dla kogo to jest film? Tym bardziej nie wiem. Nie wiem, czy dla dzieci, czy dla dorosłych. Na mojej reprezentatywnej próbie dowodu anegdotycznego, wynikającej z podsłuchiwania rozmów rodziców, którzy wychodzili z dziećmi z seansu, to w jednym wypadku tatuś zapytał córkę, czy będzie chciała obejrzeć kolejną część, jak wyjdzie, to zapytała bardzo wymownie, musimy? W drugim wypadku mama pytała synka, wychodząc, jak on się czuje, to powiedział tylko kupa oraz nudo. I ja bardzo empatyzuję z obojgiem tych stanowisk. A wśród dorosłych? Nie wiem, no trudno stwierdzić. Trudno jest mi sobie wyobrazić, co takiego musiałoby się stać, żeby ktoś tego filmu nie znienawidził po obejrzeniu. A co dopiero mówić o kryteriach podobania. W tym względzie wydaje mi się, że to jest polska odpowiedź na koty. Ale jeżeli tego słuchasz teraz i podobał ci się ten film, to napisz do mnie na chętnie cię poznam. Wydajesz się być osobą, której można wcisnąć dosłownie wszystko, a dobrze się składa, bo mam lukratywną propozycję biznesową, dochód pasywny, zarabianie bez wychodzenia z domu i te sprawy. Czekam. A w zasadzie to nie czekam, bo się skończyło. To było coś obejrzanego. Dzięki wielkie za wysłuchanie, trzymajcie się ciepło, pa pa.
Coś obejrzanego.
Dobra, bo jeszcze ktoś wpadnie na pomysł, żeby się dowiedzieć o tych spoiler pointach. To ja tak na szybko, na sam koniec powiem, co to są za te istotne punkty fabularne. Więc Piotr Franczewski, który gra sąsiada, to on nie jest takim zwykłym sąsiadem, on jest doktorem Pajchiwo. I wydawać by się mogło, że wystarczyło po prostu do roli doktora pochodzącego z Chin zatrudnić chińskiego aktora. Nie, wcisnęliśmy Piotra Franczewskiego, ale to już tam pal licho, to już naprawdę jest drobnostka. Plot twisty, jakie się zawiązują, to generalnie tam co chwila jest jakiś taki zwrot akcji jeden po drugim i w sumie już w pewnym momencie to już człowiek, nawet jak im się udaje coś w trakcie tej obrony tego Kleksvartu, no bo te wilki atakują ten Kleksvart, nawet jak im się udaje, to już człowiek wie, że zaraz pewnie znowu tam wpadną, bo to jeszcze zostało pół godziny filmu. Ale ostatecznie jest tak, że oni porywają ich tych wszystkich i każą im wszystkim wrócić do domu. Ta Ada wraca, rozmawia z tym panem doktorem, który jest Piotrem Franczewskim, i ona już jest załamana, ona wie, że wszystko poległo, a on jej mówi, nie, no to się nie mogło tak skończyć, coś tam, musisz sama napisać swoją historię. Ona mówi, nie, no nie mogłam tego napisać, bo nie umiem pisać piórem. I ona wpada na genialny pomysł, że ona wie, jak zakończyć tę historię. Ona wie, jak zakończyć tę bajkę, tylko musi znaleźć guzik. I Piotr Franczewski jej mówi, tak jak w pierwowzorze było, że jak się tam postarasz, to znajdziesz. I teraz uwaga. Ona wychodzi z tego mieszkania na ulicę i widzi, że jest wilk przyczepiony na smyczy do hydrantu. I w tym momencie to jest taki money shot, bo to się staje takie slow motion i ona nagle zaczyna rozmawiać z tym wilkiem. I w tle wchodzi nam Sanach po raz pierwszy i my już wiemy, że to jest scena emocjonalna, bo jest ta Sanach. To jest ten punkt kulminacyjny filmu praktycznie. I ona patrzy na tego wilka i mówi, rozumiem cię. Jesteś wściekły, bo nikt się nie rozumie. I są takie przebitki, jak w tej scenie, gdzie ten szybki Quicksilver w X-Menach, tak, to jest wszystko w takim slow motion i widać, jak wszyscy, którzy znajdują się na tej ulicy w Nowym Jorku, są wściekli na tego wilka, psa, w sensie, bo on szczeka. I ona do niego podchodzi, i ona go głaska, i nagle ten wilk staje się psem. I wyciąga mu zza ucha guzik, i ona już ma ten guzik. I uwaga, jej pomysł na rozwiązanie tej fabuły, której się nie dało rozwiązać 17 razy, jest taki, że ona wraca tam i znowu ją porywają, ale ona uruchamia swoją taką monumentalną gadkę i mówi: "War! What is it good for?" W sensie ona naprawdę wychodzi z taką monumentalną gadką, że czy te podziały są nam w ogóle potrzebne, a gdybyśmy się tak wszyscy kochali. I wszyscy tak patrzą się na siebie i zaczynają płakać, naprawdę, tam wszyscy płaczą dookoła, te wilki płaczą, kierowca wstaje i zaczyna klaskać, a na dowód tego, że te podziały są w ogóle niepotrzebne, to ona bierze ten guzik i nie wiem, skąd się nagle ma tą czapkę jeszcze, tą tego Mateusza i zakłada na głowę temu Mateuszowi, który jest uwięziony, który ma zaraz przeżyć egzekucję i on się przeistacza. I przeistacza się znanego aktora w podeszłym wieku Stanisława Brudnego. I okazuje się, że on już swoją karę poniósł, bo nie mógł przeżyć swojego życia. I wtedy jeszcze bardziej wszyscy płaczą. Wtedy w ogóle ta stal upada o bruk i już w ogóle wszyscy płaczą poza jedną osobą, poza Danutą Stęką, która gra złoczyńczynię w tym filmie i ona się nie zgadza z tym, że wojna nam jest niepotrzebna i zaczyna iść z agresją i wściekła, więc te wilki ją zaczynają powalać, więc okazuje się, że miłość miłością, ale czasami jednak przemoc jest potrzebna, żeby ostatecznie wykończyć to zło. A jeśli chodzi o scenę na napisach, bo to też jest wspaniały build-up do następnej części, to jest tam taki w ogóle wątek, że ta Ada to się przyjaźnie z takim Albertem, który jest kompletnie niejaki, jest taką odpowiedzią na Wednesday z tego serialu Netflixa. I on w pewnym momencie znika, nie wiadomo co się z nim dzieje, ona po jakimś czasie, po jakimś tam, nie wiem, trzeciej próbie, kiedy próbowali odbić ten Klekswart, ale im się nie udało, to ona go znajduje na środku zamarzniętego jeziora i wtedy jest ta scena jak z Titanica. I on spada w to zamarznięte jezioro, mówiąc, że byłaś moją jedyną przyjaciółką. Ona też płacze i mówi, ach, ty byłeś moim jedynym przyjacielem. I on umiera. I to jest tak powiedziane, że on umiera i ma się takie, kurde, w bajce dla dzieci, gdzie wszystko jest możliwe w wyobraźni, ktoś umiera. W ogóle czy w tym świecie wyobraźni się umiera, to się umiera naprawdę? Co to jest? Matrix? O co tu chodzi? I scena w trakcie napisów jest taka, że Ada jest u siebie w domu i ktoś dzwoni do drzwi i otwiera te drzwi i to on, to ten Albert. O Boże, Albert, ty żyjesz. On mówi, żyję, ale... I tak urywa w pół zdania i kamera najeżdża i okazuje się, że Albert stał się lalką zrobioną przez Filipa Golarza. Bo jakby się nazywał Adolf od samego początku, to wszyscy by widzieli, kto by teraz nazywał dzieci Adolf. A tak to mamy piękny plot twist. Nienawidzę tego filmu. Nic do niego nie czułem w trakcie oglądania, a teraz go nienawidzę.